No więc, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejną niedzielę, w naszym kolejnym spotkaniu z cyklu Historie Potłuczone. Bardzo mi miło, kochani, że co niedziela tak wielu z was zasiada przed radioodbiornikami, jak to się kiedyś mówiło, po to, żeby posłuchać tych niesamowitych historii, gdzie Pan Bóg szuka ludzi, gdzie Pan Bóg na różnych naszych ścieżkach, zawirowaniach, na różnych naszych poplątaniach, dołach, rowach, próbuje znaleźć drogę do nas. Bardzo mnie to cieszy, że chcecie tych historii słuchać. Kochani, tydzień temu zapytałem was o komentarze, o to, czy czytać więcej, mniej i tak dalej. Jak zawsze to był błąd, w takim sensie, że oczywiście połowa pisze tak, czytaj więcej, są super i tak dalej. Inni piszą nie, czytaj tyle, co jest, a jeszcze inni piszą nie czytaj w ogóle. No i bądź tu mądry. W związku z tym będzie właśnie tak, że będzie jak będzie. Czyli czasem będę czytał 5, czasem 7, czasem 3. Zobaczymy. Proszę po prostu przyjąć taką ilość komentarzy, jaka będzie. Też, kochani, mam do was prośbę, żebyście jakoś nie czuli się, nie wiem, odrzuceni, tak? Albo jakkolwiek pominięci, jeżeli waszego komentarza nie przeczytam, kochani. Ich tam jest zawsze kilkaset, nie? Ja naprawdę bym najchętniej przeczytał prawie wszystkie, które są na temat, bo są też takie, które nie są na temat, ale te, które są na temat, naprawdę z chęcią. Zresztą je przeglądam, więc miejcie pewność, że je czytam. Nie mogę ich przeczytać na antenie wszystkich. Kochani, dzisiaj 5 komentarzy, kilka też dłuższych, ale wszystkie jak zawsze urocze. Maria pisze tak. Tak, oczywiście czytać. Ona się oczywiście odnosi do tego mojego pytania, komentarze. Tak, oczywiście czytać. Słucham ojca i jem kotlet. Już mi się podoba. Dalej biegnę pisać o teorii dotyczącej osobowości narcystycznej. Pozdrawiam ojca. Droga Mario, jeżeli chcesz coś się dowiedzieć, tylko nie o teorii, a o praktyce osobowości narcystycznej, skontaktuj się ze mną. Wszystko ci opowiem, co to znaczy być osobowością narcystyczną. Aneta pisze z kolei tak. My słuchamy dzisiejszego słuchowiska z Miriam, cycując się. Pomyślałem, co to jest cycowanie, w sensie, no domyśliłem się szybko, ale takiego określenia jeszcze nie słyszałem. Cycując się. Najpiękniejszy moment macierzyństwa. A czemu nasza córeczka ma na imię Miriam? Słucham ojca playlisty Miriam i zapadły mi w pamięć słowa: dawajcie swoim córkom imię Miriam. Nie wszystkim, ale od czasu do czasu, bo znowu się okaże, że będzie za dużo Miriam. W 8 miesiącu ciąży, gdy lekarz nas uspokoił i powiedział, że nasze maleństwo będzie na 99% zdrowe i że wreszcie okazało się, że to będzie dziewczynka, powstał mały kłopocik. Bo dla chłopca mieliśmy już imię, oczywiście, Adam. Już cię lubię, Aneto. Wracamy do domu od lekarza i w samochodzie mówię, że może Miriam. Tatuś na to w szok. A jak będziemy na nią mówić? No to ja mówię, że jak to jak? No może Mija albo Mimi? Już lepiej. Na niego to podziałało, ale nie do końca. Wreszcie mówię, że szóstak mówił, żeby dziewczynkom dawać imię Miriam. No i szybko odszukuję to nagranie. I słyszę od mojego męża, że skoro Adaśko mówi, że ma mieć na imię Miriam, to ma być Miriam. I taka nasza mała Mija ma już 5 miesięcy. Bardzo pięknie, Anetko i drogi tato. Starajcie się jak najczęściej nie zdrabniać tego imienia. Nie dlatego, żeby było coś złego w tym, tylko po prostu Miriam jest tak piękne, że to po prostu, ojej, no, Miriam jest tak piękne. Kolejny komentarz, kochani, od Iteny. Ojcze, wzięłam cię na spacer, żebyś nie musiał machać ręką. A już wiem, o co chodzi. Chodzi o zegarek. Prócz ciebie wzięłam scyzoryk, bo w okolicy żyje watacha wilków. Miałam nadzieję, że w razie W na widok scyzoryka umrą ze śmiechu i oceleję. No chociaż tyle miałaś rozsądku. Poszłam wykonać okruchowe zadanie, czyli pomodlić się w leśnej kapliczce postawionej dawno, dawno temu przez mojego nieżyjącego już dziadka. A może nie on był pierwszy? Zawsze mam ochotę przytulić się do tego krzyża, pod którym pochowane są dzieci z ciąż, których nie udało się donosić. Leżą tu także moi wujkowie lub ciocie. PS, na liczniku 4317 kroków. Mam nadzieję, że wystarczy. Nie wystarczy. Mówią, że ma być przynajmniej 8 tysięcy, a ci tacy najbardziej mówią, że 10 tysięcy. No ale 4 to przynajmniej coś. Przynajmniej, żeby wypełnić okruch, ale w ogóle bardzo piękne miejsce z tym krzyżem, gdzie są pochowane dzieciaczki, które się jeszcze nie zdążyły narodzić. Tak, do tego krzyża zawsze się przytulaj, zawsze się przytulaj, tylko z tymi wilkami to tam uważaj. Ania z kolei pisze tak. Słucham tego skulona na podłodze w pokoju. Przyglądam się pustej ścianie, pragnąc, żeby pojawiły się na niej jakieś odpowiedzi. Chciałabym się wypłakać i poczuć ulgę, ale nie potrafię. Ostatnio w moim życiu nie układa się najlepiej. Nie chce mi się nawet wstawać z łóżka, mam kryzys wiary, nie potrafię pozbyć się złości na Boga i nic mi nie wychodzi. Sama nie wiem, co się ze mną dzieje. Straciłam resztki nadziei i po prostu słucham, słucham, aż w końcu coś może do mnie dotrze. Droga Aniu, krzyż na Pana Boga ile wlezie. On się nigdy nie obraża, on chce, żeby do Niego mówić, nawet kiedy krzyczymy, bo to jest Twój tata. Na tatę też czasem trzeba krzyczeć. A ja Ci zasyłam błogosławieństwo i modlitwę za Ciebie. I też wszystkich langustowiczów proszę, żeby się pomodlili za Anię. Joanna. A ja wróciłam właśnie z gorzkich żali i gotuję makaron do rosołu. Pysznego, bo bardzo późnego obiadku. Pozdrawiam serdecznie. Pa. Dlaczego to przeczytałem? Uważam, że w ogóle ładne zestawienie gorzkie żale i makaron. A po drugie, ja w ogóle nie cierpię rosołu, naprawdę. No, nie obraźcie się na mnie, ci, którzy gdzieś tam mnie kiedyś gościliście, jak był rosół, to widzieliście moją skrzywioną minę. Naprawdę, oczywiście zjadłem ze smakiem, bo wszystko, co mi dacie, zjem ze smakiem. No chyba, że jestem na Danielu. Ale ja po prostu nie lubię rosołu, natomiast uwielbiam makaron z rosołu. Więc ja bym mógł jeść w ogóle sam makaron z rosołu. Makaron z rosołu jest ekstra. Kochani, tyle komentarzy waszych różnych wpisów na dziś. A teraz idźmy do historii, więc będzie teraz czołóweczka. To są historie potłuczone. A to jest odcinek o Iwonie, co dwa razy ślub miała. Moi drodzy, moi mili, witajcie w głównej części naszego podcastu i w historii, którą mam dla was na dzisiaj, którą dostałem oczywiście dla was. Może idźmy od razu do rzeczy, bo historia trochę ma, nie jest jakoś może strasznie długa, chociaż nie no, trochę jest długa. Jakoś damy radę. Witaj kochany ojcze Adasiu. Tak do mnie napisała, jak się potem okazało, Iwona. Pisze tak. Słucham, albo nie, może wiecie co, ten pierwszy akapit to pominę, bo to jest głównie do mnie i o mnie, to po co? Drugi. Już od jakiegoś czasu nosiłam się z zamiarem opisania mojej historii, ale jakoś zawsze odkładałam to na później. Dzisiaj wreszcie się odważyłam. Po wysłuchaniu kolejnych historii potłuczonych, one faktycznie są potłuczone, chociaż piękne w swoim potłuczeniu. Mam nadzieję, że moje przeżycia pomogą komuś zrozumieć, jak się ten nasz biedny tato w niebie musi natrudzić, żebyśmy tłumoki ludzie jakoś się ogarnęli. No to do rzeczy. Poznałam mojego ukochanego, tak, tak, to będzie znowu historia o miłości. Poznałam mojego ukochanego w wieku lat 17, na szkolnej dyskotece. Jako, że chodziłam do żeńskiej klasy na imprezę andrzejkową, wolno nam było zaprosić klasę męską. Tak też się stało. Pojawił się on, no i się zaczęło. Chodziliśmy ze sobą 4 lata, spędzaliśmy ze sobą praktycznie każdy dzień. Gdy mieliśmy po 21 lat, zaszłam w ciążę. Wzięliśmy ślub i zamieszkaliśmy razem w nowym domu. Wszystko układało się znakomicie. Urodziła się śliczna, zdrowa córeczka. Mój mąż zrezygnował z pracy na etacie, ponieważ od jakiegoś czasu rozkręcał swój biznes, który nieźle prosperował. Ja nie musiałam pracować. Mogłam zająć się domem i córcią, a dla wypełnienia sobie dnia rozpoczęłam studia. Gdy córka miała 10 lat, zdecydowaliśmy się na drugie dziecko. I znowu, wszystko się udało. Po niedługim czasie na świat przyszedł piękny, zdrowy chłopiec. No, sielanka normalnie. Niestety miała się wkrótce skończyć. Mąż, jak wspomniałam, prowadził swoją firmę. Często nie było go w domu, głównie nocami, a także branża. Ja w domu z dziećmi. Ogarnianie całego majdanu, pisanie pracy magisterskiej, ząbkowanie synka. No po prostu życie. Teraz pewnie będzie twój komentarz, ojcze. Ty mi tu, Iwonka, nie wciskaj, jakie to komentarze będę dawał. Twój komentarz, który będzie brzmiał: no dobrze, ale nigdzie nie wspomniałaś o Bogu. To prawda, to prawda, to prawda. Taki komentarz chciałbym dać, chociaż mam jeszcze wiele innych komentarzy od razu na początek tej historii, Iwono. Ano, nie wspomniałam, Bogo, w sensie Boga, z nami no nie było. To znaczy on był, on zawsze był i po cichutku szeptem do mnie wołał. Teraz to wiem, ale ja byłam głucha na to wołanie, bo wtedy miałam wszystko, co mi było potrzebne do szczęścia, a przynajmniej tak wtedy myślałam. Za wszystko, co mieliśmy, czego dokonaliśmy, nie dziękowałam temu, który się do tego przyczynił. Wtedy tego nie widziałam. Nie byłam w dobrej relacji z Bogiem. Mąż nie chodził do kościoła, nie modlił się. Ja pochodzę z katolickiej rodziny, ale po ślubie odsunęłam się od kościoła i bardzo sporadycznie kontaktowałam się z Bogiem. Na szczęście moja kochana mama cały czas w modlitwie upraszała błogosławieństwa dla nas. Mój dramat zaczął się w wakacje. Przygotowałam mężowi wszystko na jego wyjazd do pracy. Pojechałam odwieźć córkę na autokar, którym jechała na kolonie. Wróciłam do domu, przygotowałam obiad i karmiąc 2-letniego synka warzywkami na parze, usłyszałam od mojego ukochanego męża, że dzisiaj już do domu nie wróci, bo się zakochał w innej i z nią zamierza układać sobie życie. Nie muszę chyba pisać, że świat spadł mi na głowę. Owszem, w ostatnim czasie trochę się między nami nie układało, ale zrzucałam to na moje zmęczenie obroną pracy magisterskiej i wszystkimi obowiązkami domowymi, jego pracą i ciągłymi wyjazdami. No i tu wreszcie chwileczkę przerwy, kochani, będzie mały komentarz. Droga Iwonko, niekoniecznie od tego, gdzie ten Pan Bóg, chociaż oczywiście, gdzie ten Pan Bóg, to wiadomo. Pierwszy oczywiście sygnał ostrzegawczy, Iwonko, i myślę, że to też wiesz jakoś, nie? Był taki, że no właśnie, najpierw ciąża, potem ślub. I uwaga, nie chodzi mi tu o samą kolejność. Tylko bardzo często, nie chcę powiedzieć oczywiście, że tak było całkowicie w waszym przypadku, że się nie kochaliście, bo jestem przekonany, Iwonko, że już wtedy się kochaliście. Ja już wiem, jak ta historia się kończy, więc jakby też wiem, co mówię. Ale to nie jest nigdy dobry powód, że tak powiem. Nie wiem, jak było w tym wypadku oczywiście, Iwona, więc proszę, nie odbieraj tego też teraz tylko do siebie, bo to mówię bardziej do wszystkich tych innych, którym to się zdarza. Kochani, jeżeli pojawia się ciąża, to nie mówię, że oczywiście nigdy nie może z tego być małżeństwa, bo może być, jak się tu okaże w ogóle, może być naprawdę dobre. Tylko niech to, kochani, nigdy nie będzie powód. Proszę was, żeby nigdy ciąża nie była powodem do tego, żeby wchodzić w małżeństwo. To, że dziecko oczywiście ma mieć mamę i tatę, to jasne, ale jeżeli mama i tata niekoniecznie chcą być ze sobą, a tylko są sytuacją do tego zmuszeni, to lepiej niech będą osobno i będą w ten sposób osobno rodzicami dla swojego dziecka. Ja wiem, że zaraz mi powiecie, no nie, ale to przecież lepiej, żeby je razem. Nieprawda. Kochani, czasem to jest niemożliwe i może prowadzić do jeszcze większych nieszczęść, bo nieszczęśliwi rodzice będą również nieszczęściem dla swojego dziecka, nie? Więc oczywiście tam, gdzie to jest możliwe i tam, gdzie ludzi stać na miłość i tam, gdzie chcą ją podjąć. Jasne, kochani, to jak najbardziej. Nawet kiedy się pierwsza pojawia ciąża, a potem ślub, ale ten ślub, bo takiego chcieliście naprawdę, no to jasna sprawa. Tylko bardzo często jest tak, że no właśnie, to jest jakiś powód taki przymuszający i to nie jest po prostu dobry powód. Tu jest też ta ładna rzecz, Iwonko, kiedy piszesz, że właśnie wydawało ci się, że wszystko jest w miarę dobrze, nie? Chociaż jasne, że były jakieś tam problemy i tam trochę się nie układało, ale nagle ni z gruchy, ni z pietruchy, nie? Taka wiadomość, on odchodzi, nie? Nigdy nie jest tak, że to są rzeczy ni z gruchy, ni z pietruchy. To jest zawsze narastający proces. Nam jest bardzo łatwo i my to, kochani, robimy bardzo często, nie? Jakby unikać wzroku, żeby nie widzieć tego, co się dzieje. Nie? Mówimy sobie, to są tylko jakieś tam kłótnie, to są tylko jakieś, no trochę się oddaliliśmy. Kochani, jak tylko w waszym małżeństwie, teraz proszę, posłuchajcie tego zdania. Jeżeli jesteście jakimś młodym małżeństwem, a nie tego młodym, a na przykład jesteście parę lat po ślubie i masz takie zdanie w głowie, no trochę się oddaliliśmy, w sensie nie ma dramatu, nie ma tragedii, ale myślisz sobie, pomyśl teraz, czy to jest twoje zdanie, droga żono albo drogi mężu, trochę się oddaliliśmy. Jeżeli masz takie zdanie w głowie, błagam, natychmiast leć do ratowania i naprawienia tego małżeństwa, bo trochę się oddaliliśmy oznacza, że za moment się oddalicie trochę jeszcze bardziej, bo się samo nie przybliży, a potem trochę jeszcze bardziej, a potem nagle będzie krach. Jedno stanie przed drugim i powie, słuchaj, dzisiaj wieczorem do domu już nie wrócę. Kochani, ta myśl, trochę się oddaliliśmy, kiedy się tylko pojawia w małżeństwie, powinna od nas natychmiast wymagać, że ruszamy do naprawiania i do ratowania. Wiem, czasem która jest to na mówi, weź nie przesadzaj, to są tylko jakieś tam drobne kłótnie, nie? Ale kochani, proszę, poważnie weźcie ten ostrzegawczy sygnał. Przepraszam za długą dygresję. Jedziemy do historii Iwonki. Kiedy dotarło do mnie, co się właśnie stało, wybuchłam niepohamowanym płaczem, który powoli przeradzał się w spazmy. Na szczęście synek zasnął po obiadku, mąż wyszedł z domu, więc mogłam wbić twarz w poduszkę i wyć. Po kilkudziesięciu minutach uspokoiłam się na tyle, żeby wziąć telefon i zadzwonić do jednej z moich sióstr. Mam ich trzy i wszystkie bardzo, bardzo kocham. Oczywiście, gdy tylko usłyszałam jej zwyczajne no co tam, wybuchnęłam znowu płaczem i ledwo zdołałam wykrztusić to, co się stało. Usłyszałam, że mam się pakować, ona z drugą siostrą zaraz będzie. Kochane moje siostrzyczki mieszkają 300 km ode mnie, ale mówi, że zaraz będzie. Ale faktycznie, przyjechały wieczorem, wysłuchały mojej pokręconej z emocji opowieści o wydarzeniach z dzisiejszego dnia, pomogły mi się spakować i następnego dnia zabrały mnie z synkiem do siebie. Najbliższe dwa tygodnie spędziłam u jednej z sióstr, płacząc praktycznie nieprzerwanie. Bolało mnie całe ciało, od paznokci u stóp po końcówki włosów. Nie jadłam, nie spałam, nie funkcjonowałam normalnie. Nie byłam w stanie wypowiedzieć słowa. W gardle miałam jedną wielką kluchę, wielkości arbuza. Siostra umówiła mnie na wizytę u psychologa, z czego nie byłam zadowolona, bo przecież nie byłam w stanie wykrztusić z siebie ani pół litery, a co dopiero wyłożyć pani doktor swój problem, ale pojechałam. Oczywiście całą wizytę przepłakałam. Dzięki Bogu pani doktor była inteligentną i bardzo empatyczną osobą i nie wymagała ode mnie kwiecistych wypowiedzi. Mówiła głównie ona, podnosząc mnie na duchu i próbując jakoś mi pomóc. Poczułam się nieco lepiej, ale tylko na tyle, żeby móc zająć się małym synkiem i nie zwariować. Gdy odwoziły mnie do domu, wstąpiłyśmy jeszcze do moich rodziców i trzeciej siostry, którzy mieszkają jeszcze w innym mieście. Tam też spotkałam się z dużym wsparciem i miłością. Zresztą tego się spodziewałam, bo mam naprawdę cudowną rodzinę. Właśnie podczas tego pobytu odezwał się do mojej siostry mój mąż z pytaniem, jak ja się tam trzymam. Po powrocie do domu, zalewając się łzami, spakowałam wszystkie rzeczy męża, mnąc w kulkę wszystkie jego ubrania, żeby sam sobie prasował, rozparowując wszystkie skarpetki, niech sam sobie paruje, i wrzuciłam wszystko do worków na śmieci i do garażu. Iwonko, przepraszam, to będzie taki męski komentarz. No toś się zemściła, dziewczyno, no. Gdy po wyjeździe sióstr i uspaniu synka usiadłam w fotelu, dotarło do mnie, że muszę wziąć życie we własne ręce. Nigdy nie płaciłam rachunków, nigdy nie pracowałam, nigdy nie byłam samodzielna i samowystarczalna. Przeraziłam się nie na żarty. Znowu łzy. Nie wiem, skąd miałam tyle łez, skąd one się biorą, dlaczego nie mogą przestać. Już nie miałam siły płakać, a one wciąż płynęły. Napisałam do męża SMS z informacją, że rano jadę po córkę na dworzec i on ma się tu pofatygować i poinformować ją o zaistniałej sytuacji. Uważałam, że to jego obowiązek i bardzo słusznie. Nie protestował i zrobił to, chociaż tyle. Nie była to łatwa rozmowa. Córka miała 13 lat i ciężko to zniosła. W tym samym dniu dowiedziałam się od niego, że jego nowa wybranka jest w ciąży i on poczuwa się do obowiązku zaopiekowania się nią i nowym dzidziusiem. No halo! A kto się zaopiekuje mną i moimi dziećmi? Pomału zaczęłam wracać do żywych, głównie dzięki mojej kochanej mamie, która modliła się za mnie codziennie i dzięki której ja też wróciłam do domu, takiego z dużej litery domu. Tak mniej więcej w tym czasie zaczęłam znowu się modlić. Wróciłam do codziennych mszy i chociaż było to bardzo nieśmiałe i pełne nieporadności wracanie, czułam, że jestem na dobrej drodze. Wziąłem się w garść. Zarejestrowałam się w urzędzie pracy, mąż zadeklarował jakieś comiesięczne alimenty, rodzice i siostry pomagali jak mogli, koleżanka załatwiła mi pracę. Minęło kilkanaście miesięcy. Wniosłam sprawę o rozwód. Po niedługim czasie w świetle prawa znowu byłam panną. I pogodziłam się z faktem, iż do końca życia będę sama wychowywać moje ukochane dzieciątka. Zapisałam się na kurs językowy i rozpoczęłam naukę. Na tym właśnie kursie poznałam pewnego człowieka. Absolutnie nie myślałam o nim jako o mężczyźnie. Po prostu dobrze mi się z nim rozmawiało. Miał poczucie humoru, umiał wydobyć ze mnie uśmiech, o którym już zapomniałam. Po jakimś czasie zaproponował wspólne wieczorne wyjście. Przeraziłem się. Ale jak to? Ja mam wieczorem iść gdzieś z domu z obcym facetem? Odmówiłam oczywiście. Jako że konferencje telefoniczne z moimi siostrami odbywały się codziennie, również i tego dnia nie mogło się odbyć bez łącza telefonicznego. Po namowach moich dziewczyn postanowiłam, że o ile zaproszenie się powtórzy, tym razem nie odmówię. Ten jakby o tym wiedział, już przy najbliższej okazji ponowił zaproszenie. Zgodziłam się. Gdy dzieci pojechały do taty, ja poszłam na spacer z Maćkiem. Było cudownie. Dużo rozmawialiśmy, żartowaliśmy. Nie wiem, kiedy minęło kilka godzin i trzeba było do domu wrócić. I tak rozpoczęła się moja relacja z Maćkiem, która okazała się zbawienna dla mnie. Spędzaliśmy ze sobą każdą możliwą chwilę, na ile oczywiście pozwalała mi praca i dzieci i jego praca. Niestety ten, powiedzmy, związek był z góry skazany na niepowodzenie. Już wyjaśniam dlaczego. Otóż nasza znajomość przerodziła się w związek, który po prawie 2 latach zaczął wyglądać poważnie. Maciek planował ze mną przyszłość. Chciał wziąć ślub. Pragnął mieć ze mną dzieci. Wtedy uświadomiłam sobie, co ja właściwie robię. Dałam człowiekowi nadzieję na założenie prawdziwej rodziny, na ułożenie sobie życia, a tak naprawdę nigdy nie miałam takiego zamiaru. Nie mogłam mu dać prawdziwego ślubu. Takiego w kościele. Takiego przed Bogiem. Bo przecież miałam już męża. Nie mogłam, a raczej nie chciałam urodzić mu dzieci, bo przecież miałam już 2 swoich ze swoim mężem. Maciek był kawalerem. I dla niego i dla jego rodziny wybór partnerki życiowej w mojej postaci, czyli rozwódki z 2 dzieci, na pewno byłby obciążeniem na całe życie. Zresztą dla moich dzieci ten związek też nie był spełnieniem marzeń. Nie tolerowały Maćka. Uważały, że mają już tatę i nie potrzebują nowego. Zawsze były naburmuszone, gdy o nim mówiłam i gdy nas odwiedzał. To też dało mi do myślenia, bo szczęście moich dzieci zawsze było dla mnie najważniejsze. Postanowiłam więc zakończyć tę znajomość i rozstać się z Maćkiem. Może ci, Iwono, się przyznać, taki to wtrend mój, że tu byłem zaskoczony tym zwrotem akcji. Myślałem, że tutaj będzie budowany jakiś związek i nie ukrywam, trochę się o to martwiłem. A to nagle w tą stronę to poszło. Bardzo to jest ciekawe. Nie było to łatwe. Bardzo cierpiałam i było mi wstyd, że poniekąd wykorzystałam człowieka dla poprawy swojego samopoczucia. Bo naprawdę Maciek uleczył mnie z poniżenia, jakie zafundował mi mąż. Pomógł mi odbudować poczucie wartości, mobilizował mnie do działania, dodawał mi sił, za co będę mu wdzięczna do końca życia. Uważałam, że zasługuję na zupełnie inną kobietę, nie po przejściach. Ja nie byłam w stanie dać mu tego, czego pragnął. Druga część tego zdania jest prawdziwa, że nie byłaś w stanie mu dać tego, czego pragnął. Pierwsze zdanie jest zupełnie głupie. Przepraszam, Iwonko, że tak mówię. Zasługiwał na zupełnie inną kobietę. Iwonko, nie odbieraj sobie wartości. Tylko dlatego, że masz życie po przejściach, jak to mówisz. To jest nieprawdziwe zdanie, Iwonko. I znowu zostałam bez mężczyzny u boku. Miałam jednak pewność, że zrobiłam dobry krok, że tato tego właśnie ode mnie oczekiwał. Teraz wszystko potoczyło się już błyskawicznie. Mój mąż rozpoczął podchody. Coraz częściej oferował swoją pomoc przy drobnych pracach domowych. Coraz częściej wpadał na obiad, coraz częściej dopytywał nasze dzieciaki o mnie. Wiedziałam, co się święci i okrutnie się tego bałam. Po kilku miesiącach pozwoliłam mężowi wrócić do nas. Powoli tworzyliśmy nową relację. Nie muszę pisać, jak ciężko było znowu zaufać, jak trudne dla mnie były pierwsze wizyty jego synka u nas. Ile rozmów musiałam przebyć ze swoim synkiem, który miał właśnie 7 lat i nie bardzo rozumiał, co to się kurczę dzieje. Dlaczego taty nie było 5 lat i nagle się pojawił jakiś nowy synek, którego trzeba nie tylko tolerować, ale jeszcze zabawki mu dawać i traktować go jak brata, którym przecież nie jest, bo ja go nie urodziłam. Bardzo to było trudne i wymagało dużo cierpliwości. Ale z Bożą pomocą pomału dało się wszystko poskładać. Nie wiem dokładnie, co się wydarzyło, że mąż postanowił wrócić do nas. Nigdy go o to nie spytałam. Iwona. Tu wrócimy. Nigdy nie rozmawialiśmy szczerze o całej sytuacji. Traktujemy te kilka lat jak ciężką chorobę, która trawiła naszą rodzinę, ale zostaliśmy uleczeni i nie ma potrzeby do tego wracać. Jest. Wiem, wszystko trzeba obgadywać i wyjaśniać. Może kiedyś przyjdzie na to czas. Teraz ani ja, ani mąż nie mamy potrzeby roztrząsać tych wydarzeń. Ostatnie Boże Narodzenie przyjęłam oświadczyny i miesiąc później znów wzięliśmy ślub. Jak cudnie. W dalszym ciągu do kościoła chodzę sama, modlę się też sama, Pismo Święte czytam sama i sama słucham langusty. Córka założyła swoją rodzinę, synek już też nie chce towarzyszyć mamie. Raczej z kolegami biega na mszę. Mąż nadal nie odczuwa potrzeby odwiedzenia kościoła. Chociaż zawsze, jak wychodzę na mszę, to prosi mnie o modlitwę za niego. O, proszę. Bardzo to przykre, bo widzę, że w kościele całe rodziny, widzę mężów przystępujących do Komunii Świętej. Jakoś tak smutno. Ale cały czas mam nadzieję, że kiedyś się to zmieni. Maciek się ożenił. Ma dwoje dzieci, z czego szczerze się cieszę. Przesyła mi czasem życzenia na święta i czasem zamieniamy kilka słów przez telefon. Teraz po latach widzę całą tę sytuację w ten sposób. Rozpieszczone i krnąbrne dziecko, którym byłam, zostało postawione do kąta przez kochającego rodzica. To nie tak, Iwonko. Za swoją niewdzięczność i rozpasanie dostałam pstryczka w nos i chociaż bolało mnie to okrutnie, przez prawie rok cierpiałam każdego dnia, miałam poczucie totalnego poniżenia. To jestem teraz wdzięczna tacie za tą sytuację. Uratował mnie przed zatraceniem, postawił mnie do pionu i przywołał mnie do porządku. Nie wiem, co mnie jeszcze czeka, ale dziękuję Bogu za każdy dzień, za wszystko, co mam, za wszystkie moje doświadczenia. PS. Ominęłam wiele szczegółów, ale nie chciałam cię zanudzić, ojcze. O, Iwonko, w ogóle mnie nie znudziłaś. Bardzo proszę o modlitwę za moją rodzinę. Marzek w banku. Pozdrawiam. Iwona. No, rety, rety. Iwonko, dziękuję. Bardzo dziękuję za twoją historię. Bardzo dziękuję, że się odważyłaś ją przesłać. Chciałbym dwie rzeczy tutaj dodać. I chciałbym też jedną rzecz do twojego męża, tak mi się wydaje. Może tego posłucha. Pierwsza rzecz. Iwonko, bardzo ważne jest, żebyście w pewnym momencie, ja wiem, że na pewne rzeczy trzeba poczekać, to jest jasne, to nie chodzi o żadne parcie bez sensu, nie? Ale bardzo ważne jest, żebyście w pewnym momencie, Iwona, to przegadali. I nie chodzi oczywiście o żadne tam opowieści, nie szczegółowe, co się działo, co kto komu zrobił i tak dalej. Nie, nie, bo tak to się tylko poranicie oczywiście, to nie o to chodzi. Ale jeżeli to nie zostało, tak jak mówisz, szczerze porozmawiane, nie zostało szczerze opowiedziane, szczerze się nie spotkaliście w tym, co się stało, to Iwonko, nie chcę być oczywiście fałszywym ani złym prorokiem, ale to się może powtórzyć. I nie chodzi mi o to, że coś ktoś z was zrobi, nie? Czy to mąż, czy ty, bo to nie tylko on jest zdolny do tego, każdy jest zdolny. Tylko jeżeli to nie jest załatwione, to znaczy, że tam jest coś nieuzdrowionego, tam jest coś, co nie zostało naprawione, uleczone. Bez Pana Boga to będzie oczywiście trudno zrobić, dlatego też, no właśnie, bardzo się będę modlił za was. Ale proszę cię, Iwona, i kurczę, nie wiem, jak twój mąż ma na imię, bo chyba nie napisałeś jego imienia, chyba, że nie zauważyłem. Jeżeli nie zauważyłem, to bardzo przepraszam. Może chciałeś w ten sposób zachować też jakąś jego anonimowość. Ale drogi mężu i ty, Iwono, potrzebujecie to przerobić i to pewnie potrzebujecie jakiejś dobrej terapii małżeńskiej, najlepiej z kimś wierzącym, potrzebujecie może jakichś dobrych rekolekcji małżeńskich. Wiem, że to może być trudne z uwagi na to, że mąż nie chodzi do kościoła, ale może jest ktoś, komu może zaufać, kto jest dla niego jakimś właśnie, ja nie wiem, no, może nie autorytetem, ale przynajmniej godnym zaufania człowiekiem. Trzeba to przerobić, dlatego że Iwona, tak jak mówiłem już wcześniej, takie rzeczy nie biorą się znikąd. I teraz sprawa oczywiście, tak jak mówisz, że jest jakoś tam załagodzona, jest okej, tak? Nie macie takiej potrzeby, w porządku. Tylko tam pod spodem coś jest. Nie chcę mówić, żeby to brzmiało jakoś źle, tylko po prostu bardzo mi na was zależy, jak tam te historie, bo to jest, ja takie historie oczywiście już znam. Zazwyczaj takie historie kończą się oczywiście już brakiem powrotu, kończą się rozwodem i tak dalej, ale znam wiele takich historii, gdzie ludzie już się rozwiedli, a potem wrócili do siebie. I kiedy potem patrzę na ich historię, to ci, którzy się zabrali za swoje małżeństwa, wychodzą z tego 20 razy mocniejsi i z większą miłością niż mieli. Ale ci, którzy tylko wrócili do bycia ze sobą, to często się to rozpada i po prostu zależy mi bardzo na was. Dlatego proszę was, żebyście, mówię, jeżeli to nie jest jeszcze ten czas i czujecie, że jeszcze teraz nie, chociaż jestem przekonany, że takie rzeczy zawsze w nas powoduje lęk i tak dalej, nie? To trzeba się tym zająć. Nie chodzi tylko o waszą rozmowę, tylko w ogóle nie chodzi mi tylko o tą sytuację, żeby to dobrze też było zrozumiane. Nie chodzi tylko o to, żebyście przerobili to, co się stało wtedy, kiedy mąż odszedł. Tylko żebyście też spróbowali popatrzeć, co do tego doprowadziło, nie? Bo to jest zawsze po dwóch stronach, Iwonko. Myślę, że to też wiesz, nie? Że to nie jest tylko tak, że twój mąż tylko odszedł do innej kobiety. Jasne, zrobił to. Mężu, nie obraź się teraz, ale no, patałachu, no. No zrobił to. Ale to nie jest też tak, że nie było żadnego powodu po twojej stronie, nie, Iwonka? A na pewno. Sama piszesz o sobie i to bardzo mnie ujęło na końcu, co napisałeś, nie? Że byłaś rozpieszczonym i krnąbrnym dzieckiem, które zostało postawione do kąta. Więc to jest ta pierwsza rzecz. Proszę was, nie zaklepcie tego, nie zostawcie tego tak, tylko mówię, nawet nie tyle zajmijcie się tą sytuacją, która się wydarzyła, tylko tym, co do niej doprowadziło, czego wam brakowało, czego nie ma w waszym małżeństwie, co spowodowało taką sytuację, nie? Żeby nawzajem sobie wyjść naprzeciw w swoich pragnieniach. Druga rzecz. Iwonko, wiem, że to prawdopodobnie jest tylko pewnego rodzaju sposób pisania, nie? I może nie do końca miałaś to na myśli, ale w tym ostatnim akapicie, kiedy piszesz właśnie, że to Pan Bóg cię postawił do kąta. Iwonko, nie Pan Bóg. Ty się postawiłaś do kąta. W sensie twoje życie, twoje wybory, ludzie, twoje patrzenie na świat, ono cię doprowadziło do tego miejsca. Pan Bóg na to pozwolił, tak to prawda. Czyli on jak mówi, że jako rodzic kochający, widząc do czego to prowadzi, powiedział, okej, niech doświadczy tego, co sobie tam zrobiła. Więc to prawda. Natomiast proszę cię, żebyś nigdy nie przypisywała, że to Pan Bóg postanowił w pewnym momencie, a, dowalę jej, sprawię, że mąż ją zostawi. Nie? Mam nadzieję, że Iwonko tak nie myślisz, bo to nie tędy. I jeszcze jedna rzecz, chciałbym jeszcze jedną rzecz do twojego męża, Iwono. Tak jak pisze Iwonka, póki co trochę nie po drodze ci z kościołem. Rozumiem to też pewnie jakoś. Ujmujące było to zdanie, kiedy twoja żona napisała, że kiedy zawsze wychodzi na mszę, to ty ją prosisz o modlitwę za ciebie. A może byś tak z nią poszedł kiedyś? I nie chodzi mi wcale o to, żebyś zaczął chodzić na mszę. Znaczy, bardzo mi chodzi, ale nie do tego ci zachęcam. Tylko twoja żona potrzebuje ciebie. Potrzebuje ciebie blisko. A jestem też przekonany, że jak będziesz szukał tej bliskości z nią również w tej dziedzinie, to może Pan Bóg jakoś znajdzie drogę do ciebie i coś ci pokaże. Bo ja w ogóle jestem głęboko przekonany, że do niego wierzysz. Tak to czytam, to co tu jest napisane, naprawdę. Gdzieś tam twoje drogi się w pewnym momencie pogubiły. Też się pogubiłeś trochę jako mężczyzna, ojciec, to prawda. Wiem, co to znaczy, bo sam się w życiu wielokrotnie pogubiłem jako mężczyzna. Wracaj. Chłopie, wracaj. Wracaj. Jesteście fajnym małżeństwem. Jesteście fajnym małżeństwem, które rozpadło się, złożyło się, a teraz się może przeobrazić coś niezwykłego. Tylko musicie obydwoje wziąć w tym udział. Tego się bez Pana Boga trochę nie da zrobić. Dlatego wracaj. Taka myśl po prostu. Może niepotrzebna. Mam nadzieję, że nikogo nie uraziłem niczym, co to powiedziałem, kochani. Jeżeli cokolwiek powiedziałem jakoś nie tak, to wybaczcie. Nie miałem takiej intencji. Piękna historia. Piękna historia. Naprawdę piękna historia. Dziękuję, Iwono. Bardzo, bardzo będę za was się modlił. Mam nadzieję, że może gdzieś kiedyś się zobaczymy bardziej na żywo. Jak zobaczysz, Iwona, nie wiem skąd jesteś, bo nie napisałeś, z jakiego jesteś miasta. Jak zobaczysz, że jestem u was w mieście na rekolekcjach, to powiedz mężowi, że Szóstak przyjechał, żeby z tobą poszedł, bo Szóstak chce go zobaczyć. Może to będzie jakaś okazja, żeby poszedł do kościoła, żeby się spotkać z Szóstakiem. Czy miejmy nadzieję z Panem Jezusem, ale może Szóstak w tym pomoże. Byłoby super. Kochani, tyle, bo i tak dzisiaj długo już jakoś tak, chociaż dobrze, tak jak trzeba. Słyszymy się prawdopodobnie za tydzień w kolejnych historiach potłuczonych. Dużo mi dała do myślenia ta historia dzisiaj. Mam nadzieję, że wam też. Moi kochani, pamiętajcie, bądźcie dobrzy dla siebie, bądźcie dobrzy dla innych. Kochajcie siebie, kochajcie innych, a nade wszystko, ponad wszystko, kochajcie Boga, bo bez Niego to nic. Ściskam was, pozdrawiam, błogosławię, jak nie wiem co, i miejcie się proszę najlepiej na świecie. Z Bogiem!